W jakimś sensie to, co, o czym dzisiaj będę mówił, będzie powtórką z tego, co słyszeliście na obozie. Ale nie do końca to samo. Mam nadzieję, że nawet jeśli będzie coś powtórzone, to tak jak mówi święty Piotr, to tylko z korzyścią dla nas. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, pierwsze 2 wiersze przeczytam. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za Twoje słowo, dziękujemy Ci za też ten Jego fragment i prosimy Cię o to, abyś posłał tego samego Ducha, którym natchnąłeś Mateusza, by spisał te słowa, aby oświecił nasze serce, abyśmy pojęli to, co czytamy. Prosimy Cię o to, aby Twoje słowo stało się naszym życiem. Prosimy Cię o to w imieniu Twojego Syna. Amen. Dzisiaj powiem, to będzie wprowadzenie do kazania na górze. Na obozie słyszeliśmy wykłady z błogosławieństw, dlatego też pewnie będą jakieś powtórki, ale myślę, że też to, co będę mówił, będzie poniekąd czymś innym, może nowym dla nas. Starożytni, Kasia jeszcze słyszała, Dawid też, możecie się zdrzemnąć teraz. Starożytni, nauczając retoryki, czyli zasad sprawnego i pięknego wysławiania się, mówili o trzech podstawowych elementach wypowiedzi, a mianowicie o etosie, patosie i logosie. Czyli będę powtarzał te same dowcipy, które mi wysławił mnie. Tak? Dobrze. Czyli mamy tutaj trzech muszkieterów, tak? Etos, patos i aramis. Nie. Etos, patos i logos. Etos to osoba i autorytet mówcy. A więc kiedy będziemy przyglądać się, może kiedyś też, bliżej kazaniu na górze, w ogóle kiedy przyglądamy się wszystkim wypowiedziom Jezusa, a jak pewnie zauważyliście, w Ewangelii Mateusza znajdujemy 3 główne mowy Jezusa. Nie 3, 5 głównych mów Jezusa. Oczywiście Jezus wypowiada się na różne tematy również pomiędzy nimi, ale tak Mateusz ugrupował swój materiał. Mamy 5 głównych mów Jezusa, dlatego też, nie, to jest też coś, o czym będę dalej więcej mówił, dlatego też Ewangelia Mateusza bardzo często przyrównuje się do 5 księgu Mojżeszowego. Tutaj Jezus u Mateusza występuje między innymi jako nowy, wielki Mojżesz i stąd też 5 mateuszowe. Powtórzenie w pewnym sensie tego, o czym Mojżesz naucza nas w swoich 5 księgach. Tak więc, kiedy będziecie czytać każdą z wielkich mów Jezusa i jedną z tych 5 u Mateusza, to zawsze pierwszym podstawowym pytaniem, jakie musimy sobie zadać, to kto mówi, kto do nas przemawia. Dlatego, że to, kto do nas przemawia, ma dość duże znaczenie, nie? Dlatego jak będziemy odbierać Jego słowa. Jeśli ktoś jest ktoś ważny, na pewno będziemy przywiązywać do Jego słów większą wagę, niż jeśli to mówi jakiś mały pikuś. Nie? Jego słowami raczej się nie przejmiemy. Po drugie, czyli to jest etos, osoba i autorytet mówcy. Po drugie, patos, czyli nastawienie i nastrój słuchaczy. Zawsze powinniśmy pytać się o to, do kogo te słowa zostały skierowane. I znów, jak później więcej będę o tym mówił, kto wie, czy to nie jest jedną z głównych kontrowersji. Do kogo tak naprawdę Jezus zwraca się w kazaniu na górze? I w końcu logos, a więc samo przesłanie wypowiedzi i oczywiście oczekiwana reakcja słuchaczy. Zawsze, kiedy ktoś coś mówi, kiedy ktoś coś komunikuje, to oczekuje jakiejś reakcji. Nie? Zatem, kiedy Jezus wypowiada te, a nie inne słowa w kazaniu na górze, musimy zadać sobie pytanie, czego oczekuje od swoich słuchaczy. Jeśli my zaliczamy się do Jego słuchaczy, do odbiorców kazania na górze, to też powinniśmy też na końcu kazania zastanowić się nad tym, nie? Po co On nam to wszystko powiedział, nie? Do czego zmierzał, jakiej zmiany oczekuje w naszym życiu w związku z tym, co powiedział. I to, że Jezus akurat tego oczekiwał, nie mówił sobie, a muzom, widzimy z samego kazania na górze. Pamiętacie, w jaki sposób ono się kończy? Kończy się przypowieścią o 2 budowniczych. Jeden zbudował dom na piasku, drugi na skalę. Jeden był mądry, drugi był głupi. Co ich różniło? Właśnie to, w jaki sposób, nie to, czy słuchali, czy nie słuchali Jezusa. Jeden i drugi słuchał słów Jezusa. Nie jeden tylko wziął sobie je do serca i postępował zgodnie z nimi, a drugi posłuchał, poszedł i na tym się skończyło. Czy myślę jeszcze raz. Etos, patos, logos, czyli mówca, adresaci i samo przesłanie. Ale kiedy mówimy o przesłaniu, mamy na myśli również reakcję oczekiwaną przez mówcę ze strony słuchaczy. I wydaje mi się, że znajdujemy też te trzy elementy już w tych pierwszych dwóch wierszach piątego rozdziału, we wstępie do kazania na górze. Mamy tam mówcę, Jezusa. On już wcześniej, to jest piąty rozdział, cztery rozdziały już czytamy Ewangelię Mateusza i coś niecoś wiemy na temat tego, kto do nas przemawia. Widzimy też tłum, który jednak nie jest pierwszym odbiorcą słów Jezusa. Nie? Tłum jest gdzieś tam w tle, ale jak czytamy pod koniec siódmego rozdziału, tam gdzie kończy się kazanie na górze, tłum również przysłuchiwał się temu, co Jezus mówił. Niemniej jednak słowa Jezusa zostały w pierwszej kolejności skierowane do uczniów, którzy razem z Nim wstąpili na górę. No i w końcu mamy samo przesłanie, kazanie na górze i w końcu mamy też oczekiwanie ze strony Jezusa na jakąś reakcję, o czym On sam mówi pod koniec kazania na górze. Zatem po pierwsze, etos, czyli osoba Jezusa. Oczywiście wiele można było powiedzieć na temat tego, kim był Jezus. Moglibyśmy wymienić bardzo dużo tytułów, imion, którym posługiwał się Jezus. Ale tu pokrótce chciałbym zwrócić uwagę waszą na to, w jaki sposób Mateusz przedstawia w swojej Ewangelii Jezusa Chrystusa. Już na samym początku, kiedy otwieramy Ewangelię, widzimy, że będzie to Ewangelia. Jest to księga, której główną postacią jest właśnie Jezus Chrystus. Pierwszy wiersz Ewangelii Mateusza. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, Dawidowego, syna Abrahamowego. Już tutaj widzimy bardzo wiele informacji nagromadzonych. Nie? Po pierwsze, że Jezus jest główną postacią Ewangelii. Ta Ewangelia opowiada o Nim. A po drugie, że On ma coś wspólnego z Dawidem i z Abrahamem. On pochodzi z królewskiego rodu, z rodu Dawida, ale też z rodu, z którym związana była obietnica Mesjasza, tak jak Bóg to już zapowiedział przez Abrahama. Teraz parę słów na temat tego, kim jest Mesjasz. Nie? Kiedy mówimy o Mesjaszu, kogo mamy na myśli? Z kim wam kojarzy się ten tytuł Mesjasz? Nie? No bo Chrystus i Mesjasz to jest jedno i to samo słowo. Nie? Mesjasz to jest hebrajskie słowo, Chrystus to jest greckie słowo. Jedno i drugie oznacza namaszczonego. Z tym, że bardzo zwykle słowo Chrystus w naszym języku stało się nazwą własną. Słowo Mesjasz jest raczej nazwą gatunkową. Nie? Kiedy mówimy o Mesjaszu, to często mamy na myśli nie tylko samego Chrystusa, ale kogoś podobnego do Chrystusa. A więc parę słów na temat tego, kim jest Mesjasz. Kim jest Mesjasz? Z kim byście skojarzyli Mesjasza? Nazwijcie jakiegoś jednego Mesjasza. Jeden Mesjasz, Alik. Kto był Mesjaszem w Księdze Nowego Słońca? Severian. Nie? Severian, który przychodzi, pojawia się w jakiej sytuacji? Pojawia się w sytuacji, kiedy nie ma już nadziei na lepsze jutro. Pojawia się w sytuacji, kiedy stare słońce gaśnie i wszyscy wiedzą, że ono prędzej niż później zgaśnie i to będzie oznaczać koniec tego świata i tej planety. I właśnie Mesjasz pojawia się zazwyczaj w takiej sytuacji, w sytuacji beznadziejnej. Nie? Po to, by jednak pokazać, że jest jakaś nadzieja. Nie? Że wbrew temu wszystkiemu, co się dzieje wokół nas, jednak może się pojawić coś nowego, jakiś nowy element, jakaś nowa postać w naszym świecie, po to, by koniec nie był ostatecznym końcem. Ale nawet jeśli to słońce zgaśnie, rozpali się nowe, po to, żeby mógł zaistnieć nowy świat. Mniej więcej w ten sposób funkcjonuje Mesjasz. Kto z was czytał Dune? Nikt nie czytał Dune. No, jedna osoba w końcu. Też nikt nie czytał Dune. Nie? A czy oglądaliście film? Jeśli nie oglądaliście, obejrzycie starą wersję, gdzie Sting między innymi gra. Darek, to powinno cię zachęcić. I tam też głównym bohaterem jest właśnie Mesjasz. Mesjasz, który rodzi się w jakiś bardzo dziwny sposób, w dziwnych okolicznościach, nie? Z czasem dopiero odkrywa swoje prawdziwe powołanie, a jego powołaniem jest to, aby przynieść nowe życie na planetę, która pod wieloma względami przypomina Izrael w czasach Jezusa. Nie panuje tam bieda, panuje tam tyrania i tak dalej, nie? Wszystko, co się z tym wiąże. I ludzie wciąż jest tam grupka ludzi, którzy próbują coś zrobić, wciąż się buntują, wciąż nie poddają się, nie godzą się z panującymi warunkami, ale ich walka jest skazana na przegraną. Do momentu, aż pojawi się Mesjasz, który nazywa się w Dinie Wiak. Tylko to już nie pamiętam. On tam miał chyba 3 imiona w sumie. Tak to działa. Jezus jest Mesjaszem, nie jest tego typu osobą. I później więcej powiem na temat sytuacji, w jakiej Jezus zaistniał, chociaż nie, już teraz w zasadzie powinienem powiedzieć. Dlatego, że sam Mateusz mówi nam, że ten Jezus, rodowód Jezusa Chrystusa, Jezusa Mesjasza. Nie? Co to znaczy, że on jest Mesjaszem? To wyjaśnia nam Mateusz w 21 wierszu pierwszego rozdziału. Tam relacjonuje, jak to anioł przyszedł do Józefa i powiedział mu: nadasz mu imię Jezus. Co po hebrajsku znaczy co? Jozue, czyli Jahwe zbawia. Jehoszua to jest pełna wersja tego imienia. I teraz w taki sposób anioł uzasadnia nadanie takiego, a nie innego imienia. Mówi: nadasz mu imię Jezus, czyli Jahwe zbawia, ponieważ on zbawi swój lud. Widzicie, co tu się dzieje? Nie, imię Jezus oznacza Jahwe zbawia, ale anioł mówi, że to Jezus zbawi swój lud. Więc mamy Mesjasza, który nie jest zwykłym człowiekiem. Nie? Wydaje mi się, że to jest jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza i dość wyraźna aluzja do tego, że Jezus nie był zwykłym człowiekiem. Nie? Był wcielonym Bogiem, był prawdziwym człowiekiem, ale był też jednocześnie prawdziwym Bogiem. Wydaje się, że to też jest ważne, dlatego że Mesjaszy mieliśmy wcześniej już wielu. Mojżesz był jednym z nich. Nie? Potem Jozue, potem Dawid, potem moglibyśmy wymienić jeszcze wiele innych wielkich, wspaniałych postaci w historii Bożego Ludu, którzy jednak nie byli w stanie dokończyć dzieła zbawienia narodu. Nie? Gdzieś tam, w którymś momencie oni również się potykali o grzech i upadali. Czyli Mesjasz to jest ten, który zbawia swój lud. Zbawia swój lud, jak czytamy, od grzechu jego. I teraz nie grzech, to jest takie słowo, z którym czasami nie wiemy, co zrobić. Ale chyba najlepiej jest mówić o grzechu w odniesieniu do owoców, jakie rodzi grzech. Nie? Albo może lepiej powiedzieć gorzkich owoców, czy też zniszczenia, jakie przynosi grzech. I kiedy czytamy Ewangelię Mateusza i przyjrzymy się, zróbcie to kiedyś, przeczytajcie kiedyś Ewangelię Mateusza i zwróćcie uwagę na warunki socjalne, bytowe i tak dalej, w jakich żyli wtedy ludzie. Nie? Co tam się dzieje w tle? Co jest tłem dla nauczania i dla cudów Jezusa? Tłem są hordy opętańców, które biegają nie tylko po ulicach, ale co Jezus wejdzie do synagogi, czyli do kościoła dzisiaj byśmy powiedzieli, opętanych tam ludzi spotyka. Nie? Potem co chwilę jacyś kulawi, jacyś ślepi, jacyś trędowaci. Nie? Co chwilę spotyka też ludzi, którzy są biedni i nie mają co jeść, co go do garnka włożyć. I co chwilę spotyka się również z wrogością tych, którzy gnębili również cały lud, a więc z tyranami, którzy rządzili narodem. Jak się nazywał główny tyran, który rządził wtedy w Palestynie? No oczywiście sławny Herod, nie? Znamy go z jasełek. Herod, który wsławił się w Ewangeliach czym? Przecież dla czego? Dla rozrywki kazał ściąć Jana Chrzciciela, nie? Którego, co ciekawe, sam miał w jakimś tam poważaniu. A więc taka była rzeczywistość, do której przyszedł Jezus, nie? Nie mówiąc już o tym, że Izrael był wtedy pod okupacją rzymską, nie? To jakby dopełnia całego obrazu. Nie mówiąc o tym, że ci, którzy byli przez Boga powołani do tego, by paść jego lud, nie? Czyli elity, liderzy Izraela, byli chyba jeszcze gorsi od Heroda, nie? Byli jeszcze gorsi od Rzymian. Pod koniec, w ostatniej, ostatnia eschatologiczna, tak zwana mowa Jezusa, tam znajdujemy te wszystkie biada, to jest 23 rozdział Ewangelii Mateusza, które Jezus kieruje pod adresem właśnie faryzeuszy, nie? I gdybyśmy my w ten sposób publicznie się do kogoś zwrócili, to chyba już dawno byśmy w więzieniu siedzieli. Nie? nie? Albo zapłacili 7,5 tysiąca, tak jak Wałęsa za co? Za co Wałęsa zapłacił? Za małpę z brzytwą, tak? No i Jezus nie używa tak miłych słów pod adresem faryzeuszy, ale to też dopełnia znów nam obrazu sytuacji, w jakiej znalazł się Boży lud w tych czasach, nie? I to dlatego, kiedy pojawił się w końcu ktoś, kto wyglądał jak Mesjasz, zwrócił na siebie uwagę tłumów, nie? I zwrócił na siebie przede wszystkim uwagę nie elit, bo im one zawsze jakoś się wyżywią, jak to mówi Jerzy Urban. Ale zwrócił uwagę tym, którzy cierpieli najbardziej, nie? Z powodu grzechu, który panował w narodzie. I zwrócił uwagę na to, że mówimy już nie tylko o indywidualnym grzechu i tym, co grzech czyni w moim życiu, ale mówimy przede wszystkim o grzechu społecznym, jakbyśmy mogli go nazwać, nie? I tego, w jaki sposób on wpływa na całą wspólnotę. Paweł bardzo plastycznie opisuje tę sytuację w liście do Kolosan. Mówi tam o królestwie ciemności, o niewoli spowodowanej właśnie grzechem i przyrównuje ją do władzy ciemności. List do Kolosan, 1 rozdział. Tam Paweł pisze: dziękuję Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który was wyrwał spod władzy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. A więc znów, sposobem na przeniesienie z królestwa ciemności do królestwa światłości jest odpuszczenie grzechów, czyli pojednanie, jakie otrzymujemy w Chrystusie z Bogiem. 7 rozdział Księgi Daniela. Pamiętacie, co jest w 6 rozdziale Księgi Daniela? Lwy i jama. Ale i to jest ostatnia historia, którą zgromadzamy z Księgi Daniela. Dlatego, że w 7 rozdziale Księgi Daniela pojawia się tam coś innego. Tam właśnie Daniel zaczyna mieć swoje wizje, psychodeliczne wizje. W pierwszej z tych wizji widzi bestie, nie? Których nie powstydziłby się najlepszy reżyser hollywoodzki. Kto robi najlepsze horrory? Teraz już nikt nie robi dobrych horrorów. Znajdujemy tam jakieś demony, jakieś bestie, zwierzęta o wielu głowach i tak dalej. One wszystkie rzucają się na kogoś, kto się nazywa Syn Człowieczy. Nie, ale potem się pokazuje, że tak jak Daniel znalazł się w jaskini lwów i te lwy nie były w stanie mu zrobić żadnej krzywdy, tak i te wszystkie bestie i potwory nie są w stanie zagrozić Synowi Człowieczemu. Nie, on na koniec dnia okazuje się, że pokonał je i wygrał walkę z nimi i, jak czytamy, jemu zostało przekazane Królestwo Boże. Wydaje mi się, że tego typu opisy, jak w Księdze Daniela w 7 rozdziale pokazują nam, nie? Kulisy, które stoją właśnie za tą całą biedą, chorobami, nieszczęściem, tyranią, o których czytamy w Księdze Ewangelii Mateusza, nie? I tym punktem stycznym pomiędzy wizjami Daniela, a tą całą biedą i niedolą, o jakiej czytamy w Ewangeliach, najprawdopodobniej są właśnie ci wszyscy opętańcy, nie? W których wprost i bardzo wyraźnie widać działanie demonów w ich życiu. A zatem Mesjasz to jest ten, który przychodzi i zbawia swój lud. Zbawia w jaki sposób? Zbawia ich od grzechów, ich oddając za nich swoje życie. Mateusz nazywa Jezusa także Emanuelem. Też w 1 rozdziale Jezus jest nazwany Emanuelem, co znaczy Bóg z nami. Ciekawe jest to, że kiedy przejdziemy do ostatniego rozdziału Ewangelii Mateusza, na sam koniec, 28 rozdział, ostatnia wypowiedź Jezusa przed wniebowstąpieniem, tam Jezus mówi coś takiego, też zgromadził uczniów na górze, też zwraca się do nich, mówi: słuchajcie, władza została mi przekazana, nie? Decydująca bitwa się odbyła, pokonałem diabła, teraz ja jestem królem w Królestwie Bożym. I co w związku z tym mówi? Idźcie dlatego na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i uczcie je przestrzegać wszystkiego, co przykazałem. A oto co? Oto ja jestem z wami po wszystkie dni. To ciekawe, że w języku hebrajskim imię Jahwe, a nie w języku greckim imię Jahwe brzmi jak ego i mi, czyli ja jestem. I tu właśnie te słowa się pojawiają. I wydaje mi się, że to jest kolejna, bardzo wyraźna aluzja Mateusza do znowu prawdziwej tożsamości Jezusa Chrystusa. Nie, on jest nie tylko człowiekiem prawdziwym, on jest również prawdziwym Bogiem. Także ten, który na początku nazywa się Emanuelem, a więc Bóg z nami, na końcu Ewangelii nazywa się Jahwe z nami. Nie? On jest Bogiem, który nas zbawia. On jest tym, który zamieszkuje pośród nas. A zatem Jezus już nie tylko uobecnia bliskość Boga pośród nas. On nie jest tylko pośrednikiem, on nie jest tylko tym, który poucza nas na temat Boga. On jest samym Bogiem, który zamieszkał wśród nas. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę na fragment ze Starego Testamentu czytany na początku nabożeństwa, ale właśnie tam o to chodzi. Nie? Zobaczcie, największym zmorą, największym koszmarem dla Mojżesza było co? Była obawa o to, że Bóg może opuścić swój lud. Nie? Jeśli Bóg opuści swój lud, kto nas uratuje? Kto nas uratuje? Można było więcej mówić o Jezusie Chrystusie. Znowu, od samego początku widzimy, że jest kimś szczególnym. On uzdrawia wszelką chorobę, wszelką niemoc. On wyrzuca demony. Jego nauczanie wprawiało ludzi w zdumienie. Pod koniec kazania na górze mówią, że byli zdumieni, dlatego że nauczał jak ten, który posiada moc, czyli władzę. W języku greckim to jest to samo słowo. A nie jak uczeni w piśmie. Ci, którzy widzieli i słyszeli to, co Jezus czynił i mówił, dziwowali się co chwilę i raz za razem pytali, kim on jest, nie? Kim on jest? Kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? I w końcu Piotr wyznał, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga Żywego. I zaraz potem Jezus, powołując się właśnie na to wspomniane już proroctwo Daniela, stwierdza, że tak, On jest Synem Człowieczym, a więc potwierdza to, że to, co Bóg zapowiedział przez Daniela w 7 rozdziale, teraz się wypełnia. Wielu biblistów zwraca uwagę na to również na podobieństwo między Jezusem a Mojżeszem. Ja już o tym wspomniałem. Chyba na przykładzie kazania na górze jest to najbardziej widoczne. Jezus wchodzi na górę po to, by przekazać nam nowe prawo. On zabiera na górę 12 apostołów, którzy są nowymi 12 patriarchami, synami Jakuba. Oni są początkiem nowego Izraela. I teraz to też jest ważne, nie? Żebyśmy pamiętali, w jakich okolicznościach Bóg dał nam dekalog i resztę swojego prawa. Nie? Znów, najpierw wyprowadził nas z Egiptu, najpierw nas zbawił, potem dał nam swoje prawo. Nie, to jest kolejnym dowodem na to, że prawo nie służy nam do tego, abyśmy wypełniając prawo znaleźli pojednanie z Bogiem. Nie, to Bóg najpierw nas jedna z sobą, potem daje nam prawo po to, abyśmy mogli żyć dzięki temu prawu. Nie, Mojżesz nazywa to prawo naszą mądrością. Mówi, jeśli będziecie żyć, narody okoliczne zobaczą, jaki mądry, jakim niezwykłym jesteście narodem. I podobnie tutaj. Jezus jako nowy Mojżesz daje nam nowe prawo. Błogosławieństwa czasami są nazywane nowym dekalogiem, czy dekalogiem Nowego Testamentu. Znów, w tym samym celu, jakim Bóg przez Mojżesza dał nam dekalog. Po to, abyśmy ogólnie rzecz biorąc, wiedzieli jak żyć. Nie? Mądrze żyć w tym świecie. Ale również po to, abyśmy przy pomocy tego narzędzia, tych wszystkich nazwijmy to z grubsza przepisów, zasad, które znajdujemy w kazaniu na górze, byli w stanie wziąć w posiadanie ziemię obiecaną, która dla nas teraz nie jest tylko jakimś małym zakątkiem ziemi, gdzieś na styku trzech kontynentów, ale jest, jak Jezus mówił, w błogosławieństwach cały świat. Cała ziemia. Czyli Jezus, Mesjasz, Emanuel, nowy Mojżesz. Patos, słuchacze Jezusa. Mateusz mówi nam o tłumach, które stały gdzieś tam w tle, przysłuchiwały się temu wszystkiemu, co Jezus mówi do apostołów. Niemniej jednak Jezus skierował swoje słowa w pierwszej kolejności do apostołów. Ale nie powiedział im tego wszystkiego, bo oni zatrzymali to dla siebie w sekrecie, nie? Ale jak wielokrotnie powtarzał, przekazał im to po to, aby oni przekazali to dalej. Koniec Ewangelii Mateusza mówi, idźcie, nauczajcie wszystkie narody wszystkiego, co wam przekazałem, a więc również tego wszystkiego, o czym mówiłem w kazaniu na górze. To jest dość ważna kwestia, nie? Musimy pamiętać o tym, że to nie była jakaś tajna nauka skierowana tylko i wyłącznie do apostołów. Dlatego, że jak przeczytamy kazanie na górze, zwłaszcza jego pierwsze fragmenty, początkowe fragmenty, to zauważymy, że trudno jest żyć, nie? Tak jak Jezus naucza w kazaniu na górze. Nie? Kto z was nadstawił choćby raz, drugi policzek? Nie? To nie jest takie proste, to nie jest takie łatwe. I bardzo często ludzie, czytając kazanie na górze, dochodzą do takiego wniosku, że no, jeśli chodzi o błogosławieństwa, to jeszcze fajnie, nie? Bo gdzieś jakoś się możemy utożsamić z tym wszystkim. Chociaż z tymi ubogimi, to jeszcze nie wiem, niektórzy mieliby problemy albo z cichymi. Ale zresztą wielu teologów uważa, że adresami kazań na górze nie są wszyscy chrześcijanie. Nie są wszyscy ludzie. Są raczej tylko ci, którzy chcą być kimś szczególnym, być kimś wybitnym. Nie, to tak jak dzieci w szkole. Każdy powinien mieć... Co? Jak ktoś ma trójkę, to znaczy, że zdał. Tak? Czy jak ktoś ma dwójkę, to znaczy, że zdał. Jak ktoś chce się wybić, to się pochwali czwórką. Nie? To jestem dobry. Nie jestem zły, tylko dobry. Jak ktoś ma piątkę, to już go nazywają kujonem. Nie? Ale w zasadzie nic ponad piątkę w szkole od nikogo nikt nie wymaga. Nie? Jeśli ktoś dostanie szóstkę, to rzeczywiście jest wybitnym kujonem i człowiekiem, który tylko denerwuje innych swoją obecnością w klasie. I niestety wielu teologów, wielu biblistów dochodzi do wniosku, że dokładnie tak jest z kazaniem na górze, nie? Że to jest coś dla takich hiperdewotów, nie? Jeśli już ktoś chce rzeczywiście być taki super święty, świętoszek, to, no to niech weźmie to sobie do serca. Marcin Luther we wstępie do komentarza do kazania na górze zwraca głównie na to uwagę, nie? Głównie tą kwestią się zajmuje. Do kogo zostały zaadresowane te słowa? I mówi tam o 12 radach ewangelicznych. Te rady ewangeliczne różni ludzie liczą. Dzisiaj zwykle mówi się o 3 radach ewangelicznych, czyli o tak zwanych koncilia Ewangelii. Jakie to są rady ewangeliczne? Nic własny, nie chciał nigdy być księdzem, zakonnikiem. To jest ubóstwo czystości posłuszeństwa. Nie? Marcin Luther wspominał o 12 radach ewangelicznych. Rady ewangeliczne, albo może ja wam przeczytam. Ksiądz Józef Augustyn w książce pod tytułem Rady Ewangeliczne pisze w ten sposób o tych radach ewangelicznych. Rady ewangeliczne to pewne dodatkowe zobowiązania, dodatkowe, nie? Które nie są podejmowane przez wszystkich chrześcijan. Jak zaraz usłyszycie, wcale nie muszą być podejmowane przez wszystkich chrześcijan. Rady ewangeliczne są szczególnym zaproszeniem Jezusa skierowanym do tych, którzy pragną Go więcej kochać i pełniej pójść w Jego ślady. Pełniej pójść, czy można połowicznie pójść w ślady Jezusa? Nie? To jest ciekawe. Radami można się związać wyłącznie samemu, w wolności. Nikt nie ma prawa nas związać ewangelicznymi radami. Czyli tego ekstra nikt z nas nie musi robić, nie? I dzięki Bogu ksiądz Józef Augustyn powiedział, że nie musimy się przejmować za bardzo kazaniem na górze. Nie, możemy być dobrymi chrześcijanami, nie przejmując się nauczaniem Jezusa z kazaniem na górze. Oczywiście, wiecie, gdy mówimy o ubóstwie, czystości, posłuszeństwie, tak jak to zwykle jest wykładane przez teologów katolickich w radach ewangelicznych, i potem przyrównamy to do nauczania Jezusa na temat czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, zobaczymy, że to gdzieś się rozbiega. Niekoniecznie mamy to samo na myśli. Niemniej jednak to jest powszechne nauczanie. W języku polskim jest co najmniej 5 albo 6 książek na temat rad ewangelicznych dostępnych. Nie? To ktoś, kto chodzi gdzieś na jakąś... Rzeczywiście myśli o życiu zakonnym, tudzież przynajmniej o odnowie w Duchu Świętym, powinien się przejmować takimi sprawami. Ale możemy być dobrymi chrześcijanami, nie przejmując się tym wszystkim. I oczywiście, kiedy mówimy o czystości, to jest błogosławieństwo, które ja omawiałem na obozie. Jeśli mówimy o czystości w odniesieniu do tych rzymskokatolickich rad ewangelicznych, to mamy na myśli co? wstrzemięźliwość seksualną. Nie? Pani może znacie ludzi, którzy spłodziwszy ileś tam dzieci doszli do wniosku, że oni muszą wspiąć się na ten wyższy poziom uduchowienia i składają ślub, że od tej pory do końca życia nie będą współżyli razem z sobą w małżeństwie ani poza nim. Nie? I tacy ludzie są szczególnymi ludźmi. Nie? Oni są bardziej kochają Jezusa i bardziej idą w jego ślady niż cała reszta. Marcin Luther bardzo ostro się temu sprzeciwiał, dlatego że powiedział, słuchajcie, nie, to czyni życie w tym świecie niemożliwe. Nie? Dlatego ludzie, którzy chcą żyć według tych rzekomych rad ewangelicznych, co robią? Uciekają od tego świata i zamykają się gdzie? W klasztorach. Nie? Kto wie, czy oprócz Turków i jeszcze innej grupy narodowej Marcin Luther nie był najbardziej wrogo nastawiony właśnie do mnichów i zakonników. Nie? Dlatego, że mówił, Królestwo Boże przyszło na ten świat, a wy zamykacie się w klasztorach. Nie? Odcinacie się od tego świata. Dlatego, że tak bardzo zależy wam na waszym własnym, osobistym uświęceniu. Nie? To jego zdaniem nie miało nic wspólnego z nauczaniem Jezusa. Jezus przyszedł na ten świat, Jezus przebywał pośród właśnie tych wszystkich chorych, trędowatych, biednych, nie? Dla nich przyszedł, a nie po to, żeby gdzieś tam zamknąć się w pusteli i pracować nad własnym uświęceniem. Oprócz tej grupy, czyli mnichów, zakonników, Marcin Luther bardzo ostro przy tej okazji krytykuje i atakuje tak zwanych anabaptystów. Nie mieszajcie ich z baptystami, nie wszyscy baptyści są anabaptystami. Anabaptystów dlatego, że według nich oni w gruncie rzeczy też chcieliby każdego chrześcijanina uczynić mnichem. Trochę inaczej pomowali rady ewangeliczne, nie zabraniali mieć dzieci, nie mówili, że w nieposiadaniu dzieci jest coś dobrego. Niemniej jednak również mieli tendencje izolacjonistyczne. Nie? W pogoni za osobistym uświęceniem również popadali w grzech perfekcjonizmu, który prowadził właśnie do izolacjonizmu. Dlatego też swoje kontakty z tym upadłym światem ograniczali do niezbędnego minimum. Dlatego, że w tym upadłym świecie postrzegali główne źródło zagrożeń dla nich. Nie możemy się wystawiać na pokusy, które płyną z tego świata, dlatego że zbrukamy się nim, nie? Nawet myśląc o nich, nawet patrząc na nie. Nie mówiąc już o uczestniczeniu w nich. Marcin Luther zwraca uwagę, że znów taka postawa czyni budowanie Królestwa Bożego na ziemi w gruncie rzeczy niemożliwym. Nie? I zobaczcie, o tym mówi też Jezus w jednym z błogosławieństw. Błogosławieni są cisi, ponieważ co się z nimi stanie? Ponieważ oni posiądą niebo? No nie, ponieważ oni posiądą ziemię, a nie niebo. To jest nadzieja, to jest nasza nadzieja i to jest nasza obietnica, że świat, który Bóg stworzył kiedyś, który wciąż należy do Boga, ale który został zepsuty przez szatana i jego popleczników, Bóg nie zostawi tego świata na pastwę zła, ale go odzyska i uczyni lepszym niż był na początku. Wydaje mi się, że bardzo fajnym podsumowaniem tego, o czym jest kazanie na górze, są słowa z komentarza Sinclaira Fergusona. To jest książka wydana przez wydawnictwo Legaty jakieś 10 lat temu. Gdzieś wciąż chyba może dostępna. Chyba najlepsza publikacja na temat kazania na górze w języku polskim dostępna. Sinclair Ferguson. On tam, podsumowując wstęp do kazania na górze, mówi, też omawiając te kwestie, stwierdza, kazanie na górze nie jest kazaniem o idealnym życiu w idealnym świecie, ale o życiu królestwa w upadłym świecie. Nie? Także jeśli coś macie zapamiętać z mojego kazania, to właśnie to jedno zdanie z Fergusona. Kazanie na górze nie jest kazaniem o idealnym życiu w idealnym świecie, ale o życiu królestwa w upadłym świecie. Widzicie, tak często jest, że również odczuwamy niedolę egzystencji w upadłym świecie. Nie? O to nie jest trudno. Wystarczy, że ktoś nas zdenerwuje w pracy, nie, albo ktoś na nas zatrąbi na jezdni, albo, nie daj Boże, przydarzy się nam jakieś rzeczywiste nieszczęście. Nie? Bardzo łatwo jest nam odczuć egzystencjalny ból. Ale to jeszcze niczego nie załatwia. Nie? To nie jest jeszcze rozwiązanie naszych problemów. I niestety bardzo często w takich sytuacjach My próbujemy rozwiązywać problemy jak? Uciekając, nie? Uciekając, jak mnisi chowali się za murami klasztornymi, jak anabaptyści chowali się w swoich własnych zamkniętych osiedlach i w ucieczce od świata. To nie jest rozwiązanie. Jezus mówi, że rozwiązanie jest inne. I zresztą zwróćcie uwagę na to, że choć Jezus stwierdza w Ewangelii Jana, iż Jego Królestwo nie jest z tego świata, nie prosił Ojca o to, żeby nas zabrał z tego świata. Nie? On wprost stwierdza, nie proszę, abyś zabrał ich z tego świata, lecz abyś co zrobił? Abyś zachował ich od zła. Nie? Nawet nie mówię, abyś zachował ich od tego świata, ale abyś zachował go ich od zła, które jest w tym świecie, czy którym ten świat jest przesiąknięty. Świat sam w sobie nie jest zły. Nie? Świat jest zły, dlatego że został popsuty przez szatana. Logos, czyli przesłanie Jezusa, już o tym zaczęliśmy mówić. Jak zatem mamy żyć w grzesznym świecie? Nie? Kto wie, czy to nie jest najtrudniejsze, jedno z najtrudniejszych pytań, a może w ogóle najtrudniejsze pytanie, jakie sobie zadajemy. Jak żyć w grzesznym świecie? Nie jak żyć pośród grzeszników, którym zresztą ja jestem też jednym. Mnisi szukali odpowiedzi na to pytanie w ucieczce od świata, podobnie w gruncie rzeczy też anabaptyści, izolując się od świata. Znów, wszystko w poszukiwaniu osobistego uświęcenia i szczęścia. Z drugiej strony, nie, to nie jest jedyna skrajna postawa, którą możemy przyjąć. O drugiej postawie mówi Jezus w kazaniu na górze. Z drugiej strony mamy faryzeuszy i uczonych w piśmie, którzy co robili? Którzy nie uciekali od świata, nie? Nie popełnili tego błędu, ale z drugiej strony szukali uznania i poklasku ze strony zepsutego świata. Nie? Również nie o to powinno nam zależeć, żeby zyskać uznanie i poklask w oczach zepsutego świata. Zatem kazanie na górze traktuje o życiu królestwa w upadłym świecie. Jezus najpierw mówi nam w kazaniu na górze o sprawiedliwości, która ma przewyższyć sprawiedliwość faryzeuszów i uczonych w piśmie i ma świecić przed ludźmi, aby z tego powodu chwalili Boga w niebie. Więc najpierw Jezus, można powiedzieć, mówi o tym, jak mamy postępować w tym świecie. To jest z grubsza, można powiedzieć, piąty rozdział, te jego słynne powiedzenia. Słyszeliście, że powiedziano, ale ja wam powiadam. Dalej, kazanie na górze to trzy rozdziały. Z grubsza szósty rozdział mówi nam o postawie, jaką powinniśmy przyjąć. Nie? Pamiętacie, że faryzeusze bardzo często robili dokładnie to, co mieli robić. Nie? Problem z nim był jaki? Problem był dokładnie z ich postawą. Nie? Ich postawa nie była właściwa, ich motywacja nie była właściwa. Więc dalej Jezus mówi o właściwej postawie. I to jest też coś, co bardzo często powtarza się w kazaniu na górze. Jezus mówi, nie bądźcie tacy jak oni. Bądźcie inni od nich. Nie naśladujcie ich. Nie naśladujcie pogan w ich sposobie modlitwy. Nie naśladujcie faryzeuszy w ich sposobie zbierania jałmużny, czy też poszczenia. Bądźcie inni. Nie bądźcie również do nich podobni. Nie bądźcie podobni do tych, którzy szukają. Właśnie chcą żyć w zgodzie z tym światem. Nie bądźcie podobni do tych, dla których najważniejsze są te doczesne dobra, które są w stanie zdobyć, żyjąc właśnie w zgodzie ze światem. Wy jednak szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. I co będzie skutkiem tego? Bóg zatroszczy się o całą resztę. I wydaje się, że właśnie te słowa chyba najlepiej podsumowują całe przesłanie, kazanie na górze. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Na końcu, w siódmym rozdziale, Jezus jeszcze raz przypomina, że nasz los, los człowieka zależy w gruncie rzeczy od jego stosunku do Chrystusa. Nie? To, co z nami się stanie w przyszłości, zależy od tego, jaki jest nasz stosunek do Jezusa Chrystusa. I co ciekawe, w jaki sposób możemy poznać, jaki jest nasz stosunek do Jezusa. Jezus też to mówi, nie? Nasz stosunek do Jego osoby jest naszym stosunkiem do Jego słów. Jeśli słuchamy Go, jeśli jesteśmy posłuszni, to znaczy, że Go kochamy i Go szanujemy. To znaczy, że prawdziwie idziemy w Jego ślady. Co zwykle nie jest proste, ani łatwe, zazwyczaj nam się nie udaje. Niemniej jednak, w czym Jezus obiecuje nam towarzyszyć, i błogosławić. Pomódlmy się. Nasz drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za zakazanie na górze, dziękujemy Ci za Twojego Syna, Mesjasza, którego posłałeś po to, aby nas zbawił z naszych grzechów, aby wyrwał nas z Królestwa Ciemności i przeniósł do Twojego Królestwa Światłości. Dziękujemy Ci za to, że Ty nas leczysz, Ty nas uzdrawiasz, Ty jesteś naszym utrzymaniem i Ty dajesz nam nowe życie, nową nadzieję. Dziękujemy Ci za to, że z Tobą żadna sytuacja nie jest bez wyjścia i żadna sytuacja nie jest beznadziejna. Dziękujemy Ci też za to, że Ty obiecujesz nam towarzyszyć nam w każdej chwili, w każdej sytuacji, do końca naszego życia, nawet poza nie. Dziękujemy Ci za to, że Ty zachęcasz nas do naśladowania Twojego Syna Jezusa Chrystusa, przypominając o tej wielkiej, wspaniałej i chwalebnej przyszłości, jaka nas czeka. Prosimy Cię o to, abyś dodał nam siły w tej wędrówce, w tej pielgrzymce. Prosimy Cię, abyś dodał nam też mądrości. Prosimy Cię, abyśmy, ufając Twemu Słowu, podążali za Nim. Prosimy Cię o to, abyś Ty wspierał nas, zwłaszcza wtedy, kiedy jest nam trudno, kiedy jest nam ciężko, kiedy niejednokrotnie nie wiemy, co zrobić i w którą stronę się zwrócić. Prosimy Cię, Ty sam nas prowadź i Ty wzmacnij naszą nadzieję. Prosimy Cię o to wszystko. Prosimy Cię też o to, abyś nawet w tym najbliższym tygodniu, kiedy poszlesz nas do różnych miejsc, różnych ludzi, różnych zajęć, abyś pomógł nam w nich wszystkich odnaleźć się właśnie jako naśladowcy Jezusa Chrystusa. W Jego imieniu prosimy Cię o to. Thank you.